To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Był zwykłym nauczycielem matematyki. Gdy stracił ojczyznę, w której się urodził, został przywódcą organizacji walczącej o jej wolność. Organizacji terrorystycznej, dokonującej zamachów i porwań samolotów. Przez wiele lat unikał śmierci, która nieomal dopadła go w Warszawie. Poznajmy Mohameda Oudekha. Jest wieczór 1 sierpnia 1981 roku. W kawiarni Opera na pierwszym piętrze warszawskiego hotelu Victoria większość stolików jest zajętych. Kelnerzy uwijają się, obsługując ponad setkę gości, którzy rozmawiają, popijają kawę, drinki i raczą się słynnym deserem lodowym Melba. Kilka minut przed 8 w drzwiach kawiarni pojawia się wysoki, barczysty mężczyzna. Jego wąsy, krzaczaste brwi i południowe rysy twarzy zdradzają arabskie pochodzenie. Rozgląda się po sali i siada przy stoliku nieopodal wejścia. To stały gość, doskonale znany obsłudze, Irakijczyk Mahdi Tariq Shakir. Wczoraj przyleciał z Wiednia i zamieszkał w pokoju 622. Dzisiaj już trzeci raz zagląda do Opery. Zamawia kawę i wodę mineralną. Zaraz po tym, gdy kelner przynosi zamówienie do kawiarni, wchodzi niewysoki mężczyzna w dobrym garniturze. Idzie pomiędzy stolikami, rozglądając się tak, jakby szukał kogoś znajomego. Po kilku krokach zawraca. Wygląda na to, jakby nie odnalazł poszukiwanej osoby i chce wyjść. Ale zamiast do drzwi podchodzi do stolika, przy którym siedzi Irakijczyk. Szybkim ruchem spod marynarki wyciąga pistolet i bez żadnych wyjaśnień oddaje strzał. Jest tak blisko, że o spudłowaniu nie ma mowy. Shakir, ugodzony pociskiem, podrywa się z miejsca i rzuca na napastnika. Ten odskakuje i strzela dalej, aż do opróżnienia magazynka. Wtedy odwraca się i wybiega z sali. W kawiarni zapada cisza. Ludzie z lekkim zdziwieniem patrzą na to, co się dzieje. Są przekonani, że właśnie kręcony jest film. Tymczasem ciężko ranny Shakir wychodzi z kawiarni, podążając za zamachowcem. Ten już zbiegł po schodach i niezatrzymywany przez nikogo wyszedł z hotelu Victoria. Arab powoli zsuwa się schodami do głównego holu. Brocząc krwią, podchodzi do recepcji i mówi angielszczyzną z silnym akcentem. Proszę wezwać pomoc i policję. Po czym opada na stojące przy kontuarze krzesło i traci przytomność. Tu na dole nie było słychać strzałów, ale z góry nadbiegają ludzie. Do przerażonej recepcjonistki dopiero teraz dociera, co się stało. Karetka zabiera Shakira do szpitala Akademii Medycznej przy ulicy Banacha. Jego stan jest ciężki, ma 5 ran postrzałowych. Natychmiast trafia na stół operacyjny. 2 kule trafiły w brzuch, 2 w klatkę piersiową i 1 w szczękę. Ma przestrzelone płuco, strzaskany bark i poszarpane jelita. 6 o włos minęła jego głowę, trafiając w rękę kobiety przy sąsiednim stoliku. Milicja jest zaskoczona. Takie rzeczy nie zdarzają się w Warszawie, a służba bezpieczeństwa w pierwszej chwili uznaje, że to gangsterskie porachunki zagranicznych biznesmenów. Zresztą bezpieka ma inne problemy na głowie, głównie śledzi członków Solidarności. Dopiero następnego dnia wywiad wojskowy informuje ministra spraw wewnętrznych, że Irakijczyk Mahdi Tariq Shakir naprawdę nazywa się Mohamed Oudekh. Zresztą nie jest to jego jedyna fałszywa tożsamość. Podczas rozlicznych podróży często występuje jako Amar Salem, Benani Abdel Hamid lub El Awakli Mansur, a w świecie arabskim jest znany jako Abu Daud. Z depeszy otrzymanej od zaprzyjaźnionego wywiadu Węgierskiej Republiki Ludowej wynika, że jest jednym z przywódców palestyńskiej organizacji Czarny Wrzesień, a także członkiem Al-Fatah, palestyńskiego ruchu wyzwolenia narodowego, założonej przez Yasera Arafata, nacjonalistycznej frakcji OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Krótko mówiąc, jest arabskim terrorystą. A strzelanina w Victoria to nie porachunki biznesmenów, a akcja zorganizowana prawdopodobnie przez izraelskie służby specjalne w związku z zamachem w Monachium dokonanym w 1972 roku. W 1937 roku w biednej rodzinie Oudekh w Silwan we wschodniej Jerozolimie rodzi się jedyny syn, który otrzymuje imię Muhammad, a po ojcu drugie Daud. Jerozolima leży w mandacie Palestyny, nad którym od 1922 roku kontrolę sprawują Brytyjczycy. To miasto wielu kultur, zamieszkałe przez Arabów, katolików, protestantów, prawosławnych i wyznawców wielu odłamów różnych religii. Największą grupę etniczną stanowią Palestyńczycy i Żydzi. Gdy Muhammad ma 10 lat, Organizacja Narodów Zjednoczonych zgadza się na podział mandatu Palestyny na 2 państwa, arabskie i żydowskie. Decyzja wywołuje sprzeciw 1 300 000 Palestyńczyków, którzy de facto nigdy nie stanowili formalnego państwa. Przez 400 lat byli poddanymi Imperium Osmańskiego, a w chwili przejęcia kontroli przez Brytyjczyków uznano ich za autochtonicznych Arabów palestyńskich. Nie zmienia to jednak faktu, że zajmują te ziemie od wieków. Żydzi w mandacie Palestyny stanowią dwukrotnie mniejszą społeczność, ale zaczynają tworzyć państwo na ziemiach, które należały do Palestyńczyków. Dlatego decyzja ONZ wywołuje wojnę, która przybiera na sile w maju 1948 roku po ogłoszeniu proklamacji niepodległości Izraela. Wkrótce wojna dociera również do Jerozolimy, która miała pozostać strefą międzynarodową. Ojciec Muhammada sprzedaje krowę, by kupić za nią starą osmańską strzelbę i walczyć. Opór przeciw lepiej wyposażonym wojskom żydowskim, które finansuje diaspora w Stanach Zjednoczonych, jest skazany na porażkę. Izrael zwycięża i wielu Palestyńczyków musi opuścić swoje domy, a ich gaje oliwne i plantacje cytrusów przejmują żydowscy osadnicy. Rodzina Oudech ma szczęście w nieszczęściu, bo wschodnia Jerozolima wraz z zachodnim brzegiem Jordanu zostają włączone do Jordanii. To oczywiście klęska, bo miasto traci znaczenie gospodarcze i staje się prowincją. Muhammad ma 11 lat i wojna wywiera na nim ogromne piętno. Jest z pokolenia, które dorasta nie znając spokoju. Mimo to udaje mu się ukończyć szkołę średnią Ul-Amariya, co jest sporym osiągnięciem i daje mu solidne szanse na przyszłość. Zostaje nauczycielem matematyki i fizyki w szkole podstawowej w Silwat i później w Jericho. W 1957 roku w wieku 20 lat zakłada rodzinę, a 2 lata później, by móc utrzymać żonę i pierwsze dziecko, w sumie doczeka się 5 córek i syna, emigruje do Arabii Saudyjskiej, gdzie jako nauczyciel może zarobić więcej. W tym czasie po raz pierwszy styka się z Al-Fatah. Nazwa to odwrócony akronim palestyńskiego ruchu wyzwolenia narodowego. Fatah w języku arabskim oznacza otwarcie bądź zwycięstwo. Jest to też tytuł 48 sury Koranu. Na razie Al-Fatah skupia palestyńskich uchodźców, promując politykę samostanowienia. Ideologię nacjonalistyczną, zgodnie z którą Arabowie palestyńscy mają wyzwolić się dzięki własnym działaniom. Bowiem syryjska skrajnie lewicowa partia Baas, która zyskuje zwolenników w Iraku, Libanie i Jordanii, chce zjednoczenia świata arabskiego. W Egipcie Nasser dąży, by zostać przywódcą wszystkich Arabów, przed którym ugną się kraje Zachodu. Ale wielu Palestyńczyków nie chce stać się częścią czyjejś polityki i interesów. Muhammad, jak wielu jego rówieśników, uważa, że Palestyńczycy nie mogą być dodatkiem do cudzych rewolucji. W połowie lat 60. Oudech kończy studia prawnicze na Uniwersytecie Damasceńskim i przez krótki czas mieszka w Kuwejcie. Mimo niepewnej sytuacji wraca z rodziną do Jerozolimy, ale w 1967 roku Izrael zwycięża w wojnie sześciodniowej i wschodnia Jerozolima przechodzi pod kontrolę Żydów, dlatego musi zamieszkać w Jordanii. Tu wstępuje do aparatu bezpieczeństwa Al-Fatah i przechodzi szkolenie wojskowe w armii północno-koreańskiej, bo trzeba wiedzieć, że świat arabski pozostaje strefą wpływów Związku Radzieckiego i jego państw satelickich. Siła Al-Fatah i Organizacji Wyzwolenia Palestyny rośnie. Palestyńczycy przejmują kontrolę nad częścią obszaru Jordanii, aż wreszcie zaczynają wzywać do obalenia jordańskiej monarchii haszymickiej, króla Husajna, prowadzącego liberalną politykę wobec Izraela, który jest ich wrogiem. Ważniejsze jest jednak zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na los Palestyńczyków. Same apele i protesty nie odnoszą skutku, dlatego sięgają po radykalne rozwiązania. 6 września bojownicy Al-Fatah atakują w Europie. Tego dnia porywają we Frankfurcie amerykański samolot TWA, w Zurichu maszynę należącą do Swissair, a w Londynie usiłują porwać samolot izraelskiego El Al. Ta próba zostaje udaremniona, ale dwóm zamachowcom udaje się dostać na pokład Boeinga 747 linii Pan Am i sterroryzować załogę. Samoloty TWA i Swissair lądują na lotnisku rewolucyjnym Dawson Field w Jordanii, w byłej bazie brytyjskiej. Maszyna Pan Am przez Bejrut dociera do Kairu. 3 dni później łupem terrorystów pada kolejny samolot, Vickers brytyjskiej linii BOAC, lecący z Bombaju do Londynu. On również ląduje na pustyni w bazie Dawson Field. Porywacze żądają wypuszczenia Palestyńczyków zatrzymanych w więzieniach w Izraelu, Niemczech Zachodnich, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W tym ostatnim kraju więźniem jest tylko Leila Khaled, zatrzymana podczas nieudanej próby porwania samolotu El Al. 11 września, chcąc pokazać swoją determinację, porywacze wysadzają puste samoloty na pustyni. Mimo że wśród zakładników jest najwięcej Amerykanów, Stany Zjednoczone sprzeciwiają się negocjacjom, ale Wielka Brytania ulega żądaniom. Ostatecznie wszyscy zakładnicy zostają uwolnieni po kilkunastu dniach, a 17 września król Hussein, przy poufnym wsparciu Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, rozpoczyna operację wojskową przeciwko Fedainom al-Fatah, co wywołuje natychmiastową reakcję wspierającej ich Syrii. Armia jordańska jest mimo wszystko sprawniejsza i lepiej uzbrojona. Odpiera atak Syryjczyków i rozbija obozy Fedainów. Walki kończą się podpisaniem porozumienia pomiędzy Husajnem II a Yasserem Arafatem i zgodą na przesiedlenie Fedainów do Libanu. Wrześniowa porażka powoduje, że w al-Fatah rodzi się jeszcze bardziej radykalna grupa pod nazwą Czarny Wrzesień. Jednym z jej założycieli jest Muhammad Oudeh, który porzucił pracę w szkole i przyjął pseudonim Abu Daud. Póki co musi uciekać do Europy. Dzięki porozumieniu zawartemu przez Yassera Arafata z premierem Aldo Moro spokojną przystanią są Włochy. Siedząc przy stoliku w rzymskiej kawiarni, Abu Daud i kilku przywódców grupy ustalają plan kolejnego ataku. Ataku, który ma zwrócić uwagę całego świata na walkę o wolność Palestyny, domu, który odebrano im w 1947 roku decyzją ONZ. A jak potoczy się kolejna śmiertelna krucjata Abu Dauda, dowiemy się za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
We wrześniu 1972 roku w Monachium rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. Dla Niemiec jest to ważne wydarzenie, bowiem poprzednio byli gospodarzami Igrzysk w 1936 roku w Berlinie. Wtedy sportowa arena stała się areną nazistowskiej propagandy. Teraz Niemcy chcą nie tylko walczyć o medale, ale i o odbudowanie swojego wizerunku. W Igrzyskach w Monachium ma również uczestniczyć izraelska reprezentacja. Jej szef, Shmuel Lalkin, obawia się o bezpieczeństwo sportowców. Zgłasza zaniepokojenie organizatorom, ale ci uspokajają, że izraelska drużyna otrzyma dodatkową ochronę. I kwaterują zespół na parterze budynku przy Kolonyštrasse 31 w pobliżu wejścia na teren wioski olimpijskiej. Po latach wyjdzie na jaw, że jeszcze podczas organizacji igrzysk psychologowi Georgowi Zieberowi zlecono przygotowanie scenariuszy sytuacji kryzysowych. Scenariusz 21 zakłada wtargnięcie palestyńskich bojowników do wioski olimpijskiej, ale dokument nie zostaje przekazany bawarskiej policji, bo wprowadzenie uzbrojonej ochrony koliduje z wizerunkiem imprezy promowanej jako beztroskie igrzyska. Widok uzbrojonych policjantów, a tym bardziej żołnierzy, jest niewskazany. Ulice patrolują ładne policjantki, które nie mają nawet pistoletów, a w rękach trzymają kwiaty. Ochrona jest przygotowana na walkę, tyle że z oszustami biletowymi i nadużywaniem alkoholu. 5 września o godzinie 4:10 ośmiu terrorystów ubranych w dresy przechodzi niezauważonych przez ogrodzenie wioski olimpijskiej i bez trudu docierają do kwatery Izraelczyków. W torbach sportowych mają kałasznikowy. Wdzierają się do budynku, zabijając chcącego ich zatrzymać trenera zapaśników Moshe Weinberga. Ciężko ranny zostaje ciężarowiec Josif Romano, którego po chwili dobijają. 9 zawodników staje się zakładnikami. Terroryści żądają wypuszczenia 234 Palestyńczyków przetrzymywanych w więzieniach. Negocjacje trwają cały dzień. Po południu niemieckie władze zapewniają, że terroryści wraz z zakładnikami zostaną przewiezieni śmigłowcami na lotnisko wojskowe Fürstenbrück, skąd będą mogli odlecieć do dowolnego państwa arabskiego. Nie mają jednak zamiaru spełniać obietnicy. Oferta jest zasadzką. Podczas transportu grupa szturmowa atakuje. Niestety akcja jest źle przygotowana i jeszcze gorzej przeprowadzona. Giną wszyscy zakładnicy, niemiecki policjant oraz 5 terrorystów. Masakra w Monachium faktycznie zwraca uwagę całego świata na sprawę palestyńską. Tymczasem Abu Daud wraz z 16 towarzyszami przedostają się do Jordanii, gdzie zamierzają dokonać zamachu na życie króla Husajna. Ale jordańskie służby odkrywają plan i 15 lutego 1973 roku terroryści Czarnego Września zostają aresztowani. To jednak zaledwie niewielka grupa. Czarny Wrzesień liczy już kilkuset radykalnych bojowników. Dwa tygodnie później 8 z nich wdziera się w Chartumie do ambasady Arabii Saudyjskiej i bierze zakładników. Żądają uwolnienia z jordańskiego więzienia Abu Dauda i pozostałych. A ponieważ Jordania ani myśli negocjować, po 30 godzinach dokonują egzekucji 3 osób. Ginie Cleo Noel, ambasador USA w Sudanie, George Curtis Moore, zastępca szefa misji USA oraz Guy Aid, belgijski chargé d'affaires. Co wywołuje zgoła nieoczekiwaną reakcję króla Husajna, który osobiście zatwierdza wyroki śmierci na uwięzionych terrorystów. Dopiero po tej akcji świat dowiaduje się, że Czarny Wrzesień to radykalne skrzydło Al-Fatah. Radio w Ammanie podaje, że ujawnił to Abu Daud, który zdradził również nazwiska kilku przywódców planujących kolejne operacje. Ale nie podaje, że Daud wyjawił to podczas tortur, a król Husajn wspaniałomyślnie zmienił wyroki śmierci na karę dożywocia. Bynajmniej członkowie Czarnego Września nie uznają Dauda za zdrajcę. 5 września 1973 roku 5 uzbrojonych napastników wdziera się do ambasady Arabii Saudyjskiej w Paryżu, biorąc 15 zakładników i grozi wysadzeniem budynku w powietrze, jeśli nie zostanie on uwolniony. Tym razem władze nie chcą ryzykować życiem dyplomatów, bo wiedzą, że terroryści nie blefują. Dają samolot i pozwalają odlecieć do Kuwejtu i dalej do Riadu. Ostatecznie zakładnicy zostają uwolnieni 8 września, a 2 tygodnie później Abu Daud wychodzi z jordańskiego więzienia. Opinia publiczna nie dowie się przez długie lata, że Husajn zgodził się go wypuścić, gdy Arabia Saudyjska zapłaciła mu 12 milionów dolarów, co było gwarancją uratowania życia zakładnikom. Operację w Paryżu pod kryptonimem Ali Kab, Kara, zorganizował przyjaciel Abu Dauda, Abu Nidal, czyli Sabri Khahil al-Bana. Obaj są członkami kierownictwa Czarnego Września i rówieśnikami, ale pochodzą z różnych środowisk. Nidal urodził się w Jaffie, w bogatej rodzinie posiadaczy ziemskich. Jego ojciec, Khalil al-Ban, miał 24 km kwadratowe gajów pomarańczowych, a owoce dostarczane do Niemiec i Wielkiej Brytanii stanowiły 10% europejskiego importu cytrusów. To pozwalało mu na posiadanie 13 żon. Nidal był synem 8, która najpierw pracowała w posiadłości jako służąca. Dostał dobre wykształcenie w prywatnej szkole w Jerozolimie. Po zajęciu Jaffy przez wojska izraelskie rodzina straciła cały majątek i osiedliła się w Nablusie na zachodnim brzegu. Najpierw był członkiem partii Baas, ale w 1967 roku wstąpił do Al-Fatah. W Ammanie założył firmę handlową będącą przykrywką dla działalności terrorystycznej, która zresztą zaczęła przynosić ogromne dochody i przywróciła Nidalowi bogactwo, jednocześnie dając pozycję przywódcy w OWP. Atak na ambasadę w Paryżu był samowolą Abu Nidala i został przeprowadzony przy współpracy ze służbami specjalnymi Iraku. Po tej akcji jego drogi z OWP się rozchodzą i zaczyna prowadzić własną wojnę, zakładając Abu Nidal Organization. Jest zwolennikiem utworzenia jednego państwa arabskiego i odrzuca jakiekolwiek negocjacje z Izraelem. Tymczasem Abu Daud nadal jest członkiem OWP, Al-Fatah i Czarnego Września. Ukrywa się w Libanie. W 1977 roku pod fałszywym nazwiskiem leci z Bejrutu do Paryża, by uczestniczyć w pogrzebie członka Al-Fatah. I tam zostaje aresztowany przez francuską policję. Niemieckie służby natychmiast występują z wnioskiem o ekstradycję, bo Daud jest podejrzany o zorganizowanie zamachu w Monachium. Jednak Francuzi, obawiając się odwetowej akcji terrorystycznej, odmawiają Niemcom wydania go, twierdząc, że wniosek ekstradycyjny został źle wypełniony. I zanim otrzymają poprawny dokument, wsadzają Abu Dauda do samolotu do Warszawy, skąd spokojnie odlatuje do Libanu. Mohamed Oudeh Wel Mahdi Tariq Shakir często powraca do Polski i innych krajów bloku wschodniego. W krajach komunistycznych czuje się względnie bezpiecznie, bo nie sięgają tu ręce izraelskich służb, które po masakrze w Monachium rozpoczęły operację Gniew Boży. Grupa agentów Mossadu podróżuje po świecie, ścigając każdego, kto miał udział w planowaniu i organizacji ataku na izraelskich sportowców. Mossad dopadł już 9 ludzi z OWP. Abu Daud jest na tej liście, ale wciąż udaje mu się uniknąć śmierci. Do Polski przyjeżdża regularnie. Może spokojnie wypoczywać, planować kolejne akcje i kupować broń. Za pośrednictwem kilku fasadowych firm oficjalnie kupuje w polskich fabrykach, między innymi w Radomiu. 1 sierpnia 1981 roku w hotelu Victoria jego poczucie bezpieczeństwa pryska jak bańka mydlana. Gdy tylko służby orientują się, że to Abu Daud, natychmiast przewożą rannego do stołecznego szpitala MSW. Przy jego łóżku dyżurują oficerowie Biura Ochrony Rządu i za zgodą ministerstwa dodatkowa uzbrojona ochrona OWP. Są to Palestyńczycy oficjalnie przebywający w Polsce. Jednocześnie Służba Bezpieczeństwa dokładnie sprawdza każdego, kto próbuje dowiedzieć się czegoś o stanie zdrowia rannego i blokuje publikacje prasowe. Szczególnym nadzorem są objęci zagraniczni dziennikarze. O strzelaninie w Wiktorii w małej notce wspomina tylko Ekspres Wieczorny. Podczas przeszukania pokoju 622 w hotelu Victoria milicja znajduje rewolwer Smith & Wesson, który nigdy nie miał nabitego numeru seryjnego. Pytanie, jak to się stało i jak znalazł się w Polsce? A nieopodal hotelu Victoria w krzakach przy ulicy Traugutta mały hiszpański pistolet Lamma kalibru 7,65. Tymczasem 6 sierpnia na przejściu granicznym w Cieszynie Wojska Ochrony Pogranicza zatrzymują dwóch Irakijczyków. Jeden z nich idealnie pasuje do portretu pamięciowego opowiedzianego przez świadków strzelaniny. Abu Daud rozpoznaje mężczyznę na przesłanym do szpitala zdjęciu. Mimo to podejrzany zostaje wypuszczony. Władze OWP decydują, że Abu Daud nie jest bezpieczny w warszawskim szpitalu. W połowie sierpnia specjalnym samolotem leci do Berlina Wschodniego, gdzie tajna policja Stasi przeznacza dla niego cały oddział w swojej klinice. W 1993 roku po zawarciu porozumień pokojowych w Oslo Muhammad Oudekh oficjalnie osiedla się w Ramallach na zachodnim brzegu. Żyje z niewielkiej emerytury wypłacanej przez autonomię palestyńską i udziela wywiadów dla Al Jazeera i innych arabskich i międzynarodowych mediów. W 1996 roku Izrael zgadza się, by przejechał przez ich terytorium, by móc wziąć udział w spotkaniu w strefie Gazy, na którym ma zostać odwołany zapis w karcie OWP wzywający do unicestwienia Izraela. 3 lata później w Paryżu ukazuje się książka Palestyna z Jerozolimy do Monachium. Są to wspomnienia, w których Abu Daud oficjalnie przyznaje się do zorganizowania zamachu w Monachium. Twierdzi, że nie było zamiaru zabicia zakładników, a ci zginęli z powodu nieudolnej akcji niemieckich służb. Książka zostaje potraktowana jako zeznanie. Izraelskie władze wydają nakaz aresztowania i uniemożliwiają mu powrót na zachodni brzeg. Znów jest ścigany. W wywiadzie dla Associated Press mówi: przed Monachium byliśmy po prostu terrorystami. Po Monachium przynajmniej ludzie zaczęli pytać, kim są ci terroryści, czego chcą. Przed Monachium nikt nie miał najmniejszego pojęcia o Palestynie. I dodaje: czy uwierzylibyście mi, gdybym powiedział, że gdybym miał to zrobić jeszcze raz, zrobiłbym to? W 2008 roku dziennikarze Witold Gadowski i Przemysław Wojciechowski spotykają się z Abu Daudem w Dubaju. Rozmowa ukazuje się w książce Tragarze śmierci. Daud mówi m.in., że do Polski przyjeżdżał wielokrotnie. W 1981 roku kupował w radomskim Łuczniku pistolety maszynowe PM-63, które nazywał Shatayel. Jego zdaniem zamachowiec z Wiktorii był podwójnym agentem, działał na zlecenie izraelskiego Mossadu i jego byłego przyjaciela Abu Nidala, który zabijał również ludzi z OWP, których uznał za zdrajców. Mohamed Oudekh zmarł w szpitalu w Damaszku w 2010 roku w wieku 73 lat. Przewodniczący autonomii palestyńskiej Muhammad Abbas napisał: brakuje nam go. Był jedną z czołowych postaci Al-Fatah. Swoje życie poświęcił oporowi i szczerej pracy, a także poświęceniu fizycznemu dla słusznych spraw swojego ludu. Ale dla Izraelczyków jest terrorystą i zabójcą, który uniknął odpowiedzialności za śmierć wielu Żydów.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.